Dzień dobry Państwu, wybiła godzina 13 na antenie Radia Sygnały i jako, że jesteśmy tutaj w okresie kampanijnym, w okresie przedwyborczym, to rozmawiamy z kandydatami na urząd rektora Uniwersytetu Opolskiego i o godzinie 13 mamy przyjemność gościć kandydata na urząd właśnie rektora Uniwersytetu Opolskiego, profesora doktora habilitowanego Jacka Lipoka. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Ten wywiad przeprowadzi Henryk Szuliński oraz
Małgorzata Gronowicz.
Tak, pięknie już wszyscy się znamy, że tak powiem, przedstawiliśmy się sobie. Także możemy przejść już po prostu do konkretów i do motywacji, jakie kierują pana profesora. Dlaczego chciałby pan akurat zostać rektorem Uniwersytetu Opolskiego? Wiem, że może pytanie jest banalne, ale jednak motywacje są ważne w każdym wyborze i tak każdy ma jakieś motywacje, jak gdzieś startuje.
Zdecydowanie tak. No, moją motywacją jest to moje miejsce na ziemi. Uniwersytet Opolski, a wcześniej jeszcze poprzedniczka uniwersytetu, czyli Wyższa Szkoła Pedagogiczna, są moimi miejscami na ziemi, jeżeli mówimy o edukacji. To jest miejsce, w którym pojawiłem się, mówię o WSP, w roku 83, po maturze. Jak Państwo widzicie, jest rok 2024, a w miejscu, w którym ja pamiętam jeszcze stare, piękne topole, dzisiaj się znajdujemy w studiu Państwa Radia. To jest może nie najważniejszy element mojej motywacji, bo pytanie padło o motywację.
Tak jest, tak.
Ale uniwersytet jest miejscem, które jest dla mnie szczególne. To jest miejsce, w którym uczyłem się wielu kwestii związanych z zawodem, który wykonuję, a to jest nauczyciel akademicki, ale jestem chemikiem i biotechnologiem. Ale to jest miejsce dla mnie nie tylko sentymentalne, ale to jest miejsce, w którym spotkałem ludzi. Bo ludzie to moja główna motywacja. Ludzie, z którymi kiedyś studiowałem, potem poznałem ich w znacznie szerszym wymiarze. Nie mówię tylko o osobach, z którymi studiowałem, ale o osobach, z którymi stykałem się już pracując na uczelni jako nauczyciel akademicki. Ale grupą, która szczególnie mnie motywowała zawsze do działań i do wysiłków, byli studenci. Dlatego, że to jest kwestia dla mnie niezwykle istotna, takie połączenie nauki z dydaktyką, które sprawia to, że jesteśmy w stanie przekazywać zawsze nowe treści, wartościowe treści, które nie są tylko podręcznikowymi wynikami, bo to są treści i podręczniki, które tutaj się tworzy i pisze. Od tego właśnie z uniwersytetu, a Państwo jesteście często pierwszymi odbiorcami tych treści i to jest znakomita sposobność weryfikacji tego, w jaki sposób docierać do młodych ludzi.
Tutaj mam przed sobą akurat program wyborczy i tu jest takie właśnie piękne zdanie na końcu tego programu, że to my tworzymy uniwersytet i z tego, co słyszę, to właśnie taka jest też pana rektora dewiza.
W moim przekonaniu tak, od zawsze my tworzymy uniwersytet. Uniwersytet jest zbiorowym wysiłkiem, jest miejscem zbiorowego wysiłku, a właściwie to ten wysiłek trudno czasem nazwać wysiłkiem, dlatego że to jest miejsce, w którym się po prostu żyje, funkcjonuje, spędza czas, nawiązuje znajomości najtrwalsze na lata. Proszę mi wierzyć, Państwo docenicie to z perspektywy czasu, który wciąż przed Wami, ale z perspektywy czasu, który już jest za mną i mam nadzieję wciąż przede mną, to znajomości, przyjaźnie nawiązane w czasie studiów są tymi, które trwają najdłużej.
Bardzo miło się Pan tutaj wypowiada o naszym uniwersytecie i o wszystkich tych ludziach. Może tak troszeczkę nawiążemy do tego, jakie są takie Pana najmilsze wspomnienia z czasów, kiedy się Pan uczył jeszcze tutaj?
O, tych wspomnień jest bardzo wiele, ale po sąsiedzku mamy budynek mrowiska i miejscem, w którym ja spędziłem bardzo wiele czasu i które darzę niezwykłym sentymentem jest klub studencki Skrzat. Klub, w którym rozbrzmiewała muzyka, rozbrzmiewały głosy rozanielonej braci studenckiej, w którym nikt nie patrzył na zegarek, zresztą niewiele osób nosiło wtedy zegarki, nie mówiąc o smartfonach, który po prostu nie było. Podobnie jak internetu i kolorowej telewizji w takim szerokim wymiarze. Chociaż ona oczywiście była, tylko trzeba było mieć odpowiedni odbiornik. Tu przegiąłem troszkę, przyznaję. Natomiast proszę mi wierzyć, uniwersytet żył. Być może dlatego, że wtedy jeszcze wyższa szkoła pedagogiczna, być może dlatego, że znacznie mniej było atrakcji w świecie zewnętrznym. Było kilka kin w Opolu, był teatr, była nasza znakomita filharmonia, był teatr lalki aktora. To były instytucje kulturalne, które poza domami kultury gwarantowały nam dostęp do wielu nowinek, wielu nowości, wielu znakomitych, spędzonych chwili wrażeń. Oczywiście Opolski Festiwal Piosenki to jest także nasza historia, więc Opole było zawsze miastem, które tętniło kulturą i życiem studenckim. A w tamtym czasie to życie koncentrowało się w kilku miejscach. Skrzat był absolutnie miejscem kultowym. Obok tego później powstała Oleńka, To klub, którego państwo zupełnie chyba nie pamiętacie.
Kompletnie nie.
To jest klub, który mieścił się na parterze Domu Studenckiego Kmicic. Stąd Oleńka, żeby w parze występowała z Kmicicem. Miała troszkę inny charakter, ale tam z kolei była przestrzeń do takich otwartych spotkań dyskusyjnych. Pamiętam do dzisiaj takie głębokie fotele, w które się zapadaliśmy, w których można było przysiąść, w którym można było naprawdę spędzić czas, dyskutując na, jak nam się wtedy bardzo wydawało, niezwykle poważne życiowe tematy i roztrząsając dylematy dotyczące przyszłości. I przyznam, że w tamtym czasie, kiedy byłem uczestnikiem koncertów, to była Zimowa Giełda Piosenki, tu już państwo wiecie doskonale, jakie sławy odwiedzały nasze studenckie włości wtedy, czy w Oleńce. Nie przypuszczałem wtedy, że kiedyś będę występował w studenckim radio, chociaż radio sygnały zawsze miały swoje miejsce w Mrowisku, to był wtedy jeden pokoik.
Teraz możecie, są trzy trochę większe.
Możecie, o, zdecydowanie, możecie państwo nie wierzyć, ale ja pamiętam jeszcze magnetofony szpulowe.
Oho.
W tamtych czasach, kiedy się puszczał muzykę, tak, to były niezwykłe czasy. To były czasy takiej bardzo intensywnej aktywności studenckiej, właśnie dlatego, że sami dla siebie tworzyliśmy to, w czym chcieliśmy uczestniczyć. Tej oferty na zewnątrz, oczywiście ona była instytucjonalnie zorganizowana, ale kiedy chcieliśmy stworzyć coś dla siebie, coś wartościowego, coś w naszym przekonaniu istotnego, to sami podejmowaliśmy działania, żeby stworzyć dla siebie taką przestrzeń, żeby stworzyć dla siebie takie możliwości ekspresji. To były niezwykłe spektakle. Ja pamiętam, jak współreżyserowaliśmy spektakle w rodzaju takim, dzisiaj nazwalibyśmy to światło, dźwięk, chwila zadumy i melancholii, gdzie były recytacje naszych znakomitych koleżanek i kolegów, tekstów filozofów, tekstów poetów i w tle była muzyka, którą dobieraliśmy. Dzisiaj przyznam od razu, że z pominięciem jakichkolwiek praw i roszczeń autorskich. Ale to były zupełnie inne czasy. Natomiast były to takie czasy, w które ja wspominam z dużą radością, sentymentem, ale one w jakiś sposób kształtują wszystkie osoby, które funkcjonują jako studenci. A potem praca, potem spotkania z młodymi ludźmi, którzy zawsze byli dla mnie niezwykłą inspiracją. I to nie są puste słowa. Ja przez wiele lat pamiętałem imiona i nazwiska wielu swoich studentów, którzy potem stali się moimi dyplomantami, a dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność pracowania z tymi osobami. To są moi najbliżsi współpracownicy często.
I taka jest wizja pana profesora na właśnie dalsze funkcjonowanie uniwersytetu, że Uniwersytet Opolski jako organizacja tętniąca życiem, pełna młodych ludzi, pełna ludzi zaangażowanych, integrujących się wspólnie, czy może jakąś inną wizję ma pan profesor na prowadzenie właśnie działalności jako Uniwersytet Opolski?
Myślę, że to, co przed chwileczką pan powiedział, jest bardzo istotne, dlatego że uniwersytet jest żywą instytucją. To jest żywy organizm, bardzo złożony, funkcjonujący w środowisku, które cały czas zmusza go do tego, aby się adoptował do zmian, które zachodzą w społeczeństwie, do zmian legislacyjnych, do tego, co naprawdę nas otacza na zewnątrz, ale jest to instytucja szczególna. A to bardzo mi się podoba, ta wizja instytucji tętniącej życiem. Ja właśnie dzisiaj, wędrując do państwa, patrzyłem z radością już na rozkwitające mlecze, pierwsze, nie ostatnie w tym sezonie, na zieloną trawę i tak sobie wyobraziłem dodatkowe miejsca. Niekoniecznie studentów siedzących jak dzisiaj przy wejściu do SC-ku na tych betonowych schodkach, bo mamy mało miejsca, ale studentów, którzy swobodnie rozkładają leżaki, pufy, cokolwiek gdzieś na tych miejscach, gdzie jest odrobina zieleni, dzisiaj ukwieconej, studentów, którzy sobą dyskutują, spierają się, odsypiają, studentów, którzy napełniają cały ten obszar życiem. To jest moje wielkie marzenie i ja wiem, że tak może być, bo ja pamiętam czasy, kiedy to się działo przy znacznie większej liczbie studentów, ale co prawda było wtedy mniej samochodów, było więcej zieleni, troszkę mniej betonu, który dzisiaj jest nam niezbędny po to, żeby można było znaleźć miejsce, zostawiając pojazd przed rozpoczęciem aktywności tutaj. Ale ciągle uważam, że mamy jeszcze sporo miejsca i przede wszystkim sporo możliwości, a to, co odkrywam nieustannie i co mnie fascynuje, to obecność młodych ludzi, ale młodych ludzi metrykalnie. To są studenci, ale młodych ludzi duchem. To są osoby, z którymi państwo się stykacie, często nie postrzegając ich jako osoby młode duchem, ale ja jako osoba z tej generacji, tych młodych duchem, to naprawdę wiem, jak wiele tych osób ciągle funkcjonuje w naszej społeczności i jak bardzo czekają na to, żeby móc uwiarygodnić tę nieustającą młodość ducha.
porządku, więc poznaliśmy pana wizję na nasz uniwersytet, poznaliśmy też pana motywację, a przejdźmy może do tego, co oznacza dla pana słowo prestiż uczelni, bo to chyba dosyć ważna kwestia. Prestiż Uniwersytetu Opolskiego.
Bardzo dziękuję. To dla mnie kwestia absolutnie istotna. Prestiż uczelni, prestiż każdej instytucji buduje się pokoleniami. Uniwersytety są szczególnymi miejscami na ziemi. To są instytucje, które cieszą się przede wszystkim dużym społecznym zaufaniem. To są instytucje, które buduje się przez pokolenia. Jeżeli mówimy o prestiżu uczelni, to proszę sobie wyobrazić uczelnie, które mają tradycję iluś set lat. Nasza uczelnia to 70 lat tradycji akademickiej w Opolu, a 30 lat tradycji uniwersyteckiej. Natomiast budowanie prestiżu jest możliwe nawet przy tak krótkiej relatywnie historii metrykalnej, bo prestiż oznacza przede wszystkim to, jak jesteśmy postrzegani, jakim zaufaniem się cieszymy, co jesteśmy w stanie zaoferować i jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni za to, co oferujemy. Jeżeli w ten sposób zaczniemy budować prestiż, zaczniemy rozmawiać o prestiżu, który nie ogranicza się tylko do kategorii naukowych, ja, ponieważ pełnię obowiązki prorektora spraw nauki, to państwo rozumiecie i wybaczycie mi, że to są rzeczy najbliższe mi w tej chwili, ale to jest prestiż, bo to znaczy, że mamy 17 dyscyplin naukowych, które mają pełne prawa masowe akademickie. Nigdy w historii naszej uczelni nie mieliśmy tak licznej grupy dyscyplin naukowych, które mogą poszczycić się tym, że studenci, potem doktoranci, potem pracownicy tychże instytutów i dyscyplin mogą sięgać po każdy akademicki laur. Możemy realizować doktoraty, możemy występować z wnioskami o tytuł, o stopień doktora habilitowanego. Prowadzimy procedury zwieńczone uzyskaniem tytułu profesorskiego. Więc to są wszystko możliwości naszej uczelni, więc prestiż w sferze nauki to także prestiż i jakość osiągnięć naukowych. Ale prestiż uczelni to coś znacznie bardziej złożonego. To też, powiedziałem o postrzeganiu uczelni, ale to też kwestia tego, jak absolwenci uczelni funkcjonujący już na rynku pracy, funkcjonujący w miejscach, w których znaleźli dla siebie miejsce po zakończeniu studiów, są i dają świadectwo środowiska, z którego wyszli. W ten sposób buduje się chyba prestiż najtrwalej, najskuteczniej i najlepiej.
A jeśli chodzi o... Bo z prestiżem też się łączy ilość studentów. Im bardziej prestiżowa uczelnia, tym chętniej po prostu, chętniej młodzi ludzie chcą uczęszczać na właśnie te uczelnie. To mam właśnie pytanie, bo jednak u nas, na naszej uczelni liczba studentów z roku na rok maleje. Lata, powiedzmy, 10 lat temu powiedzmy, że było to 20 tysięcy studentów.
17,
tak. Mhm. Widzę, że profesor zna tutaj dokładne statystyki, więc było 17 tysięcy, teraz jest blisko 9 tysięcy i zawarł profesor w programie właśnie odpowiedź na to pytanie i są to mikrokierunki i mikropoświadczenia. I czy to jest jedyne vademecum na to, żeby zwiększyć liczbę studentów, która jest opadająca? Czy są jakieś inne opcje po prostu do tego, żeby zapewnić to, że będzie więcej nas w bracie akademickiej?
To oczywiście nie są jedyne opcje. To są pewne propozycje, które zostały w programie umieszczone dlatego, że to jesteśmy w stanie zrobić bardzo szybko. Mówiąc w relacji oczywiście do tego, co się dzieje. To jest kwestia roku, dwóch lat akademickich. To jest kwestia uruchomienia organizacyjnego, zarówno mikropoświadczeń, które funkcjonują już na rynku edukacyjnym Unii Europejskiej, ale to jest także kwestia organizacji mikrokierunków jako odpowiadających bardzo bezpośrednio na potrzeby regionu, kraju, Europy. Jest to też część odpowiedzi na pytanie, jak zwiększyć liczbę studentów i tutaj troszkę nawiązuję do tego, czy prestiż uczelni ma związek bezpośredni z liczbą studentów. To byłby interesujący temat badań, tak naprawdę. Uważam, że to byłaby ciekawa analiza, jaką rolę odgrywa prestiż uczelni, a jaką rolę odgrywa na przykład jej lokalizacja w środowisku. Uczelnie Opola i uczelnie Wrocławia, uczelnie Śląska. Gdybyśmy byli w stanie, a wierzę, że jesteśmy w stanie przeprowadzić taki rzetelny projekt badawczy, gdybyśmy byli w stanie ocenić precyzyjnie, czym kierowali się młodzi ludzie, wybierając uczelnie, czy to mogą być także kwestie, które są coraz bardziej istotne dla rodzin, osób studiujących, koszty utrzymania. Mamy świadomość tego, jak niebotyczne są koszty utrzymania w miastach, w których funkcjonują uczelnie od tak zwanym dużym prestiżu. Ale proszę też pamiętać, że uczelnie o dużym prestiżu i w związku z tym odpowiednio o większej liczbie studentów, to są uczelnie, które funkcjonują dłużej, to są uczelnie, które zdołały zgromadzić kadrę i stać się ważnym uczestnikiem rynku edukacyjnego w naszym kraju, zanim jeszcze powstał Uniwersytet Opolski. Ja natomiast chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, jak bardzo intensywnie i znakomicie Uniwersytet Opolski pracuje na swój prestiż, na przykład mierzony pozycjami w rankingach. Ja nie będę wracał do tej kwestii, bo w rankingach można mieć bardzo różne zdanie. Natomiast kiedy przyglądamy się metodologii stosowanej w rankingach, to widzimy wyraźnie, które elementy są brane pod uwagę i co jeszcze możemy zmienić, poprawić. Chciałem się odnieść do tej liczby studentów. Tutaj dysponowaliśmy danymi przybliżonymi oczywiście obaj. Natomiast ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy niezwykle istotnej. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje demograficznie nie tylko w naszym kraju, ale też w krajach ościennych. Liczba urodzeń sukcesywnie maleje i to od lat. Wobec tego liczba osób, które w tej chwili są uczniami szkoły podstawowej i szkół średnich, maleje z roku na rok. Naturalną konsekwencją jest także to, że liczba osób, które ubiegają się o dyplomy wyższych uczelni z roku na rok jest niższa. Natomiast chciałem powiedzieć coś bardzo istotnego w kontekście Uniwersytetu Opolskiego. W ciągu ostatnich kilku lat my widzimy bardzo podobne zainteresowanie kandydatów naszą uczelnią. Jest to liczba ponad 3000 każdego roku opłaconych aplikacji na naszą uczelnię. To znaczy, że mimo tych niedoborów, mimo tego, co dzieje się demograficznie w naszym regionie, gdzie te czynniki demograficzne są niezwykle istotne i często poruszane, jesteśmy uczelnią, która staje się coraz chętniej wybierana przez młodych ludzi. To dla nas powód ogromnej radości i dumy. Dlatego, że przy malejącej liczbie absolwentów szkół średnich w naszym regionie, także w mieście Opolu, my utrzymujemy, nawet nieco rośnie nam liczba osób zainteresowanych w każdym roku studiowaniem w Uniwersytecie Opolskim. To jest coś, co jest bardzo ważną informacją. I dla mnie jest to bardzo optymistyczna przesłanka do tego, że uniwersytet ma wciąż szansę na rozwój, czego jestem pewien i co do czego jestem absolutnie przekonany, ale także rozwój w kontekście liczby studentów.
Czyli w Opolu jest potencjał na to, żebyśmy my też byli, bo niekoniecznie nie na całym świecie prestiżowe uczelnie są w największych aglomeracjach, bo są też przykłady takie jak włoska Bolonia na przykład, czy Oxford w Anglii, więc też byśmy mogli, że tak powiem, kierować się w tym. Wiadomo, że trzeba mierzyć siły na zamiary, że tak powiem.
Uśmiecham się do mikrofonu, bardzo podobają mi się te przykłady. Bolonia jako pierwszy Europejski Uniwersytet.
Tak.
Bardzo, bardzo piękna
więc
uczelnia,
oni też
bardzo
to, co
stara,
wcześniej.
Oxford również, ale sięgałbym nawet bliżej. Proszę zwrócić uwagę na Heidelberg w Niemczech, na Göttingę. To są miasta wielkości naszego miasta, ale uczelnie są tymi uczelniami o niezwykłym, tak wyrażanym prestiżu międzynarodowym i światowym, prawda? Ale zwróćmy też uwagę dlatego, że to są miejsca, w których tradycyjnie oferowano odpowiednio jakościową edukację młodym ludziom. I to jest właśnie przyszłość naszej uczelni. To jest uczelnia, która już jest i jeszcze bardziej stanie się uniwersytetem europejskim. To jest uczelnia, w której wykształcenie zdobyte będzie coraz bardziej cenione ze względu na swoją jakość. To jest kierunek, w którym Uniwersytet Opolski moim zdaniem powinien zmierzać. Jakość. To jest odpowiedź na wiele pytań, które Państwo stawiacie mi przy okazji prestiżu, liczby studentów i tego, co dotyczy naszej uczelni.
Właśnie, a jak mówimy o jakości i o właśnie takim podnoszeniu standardów, to wydaje mi się, że dobrze by było poruszyć temat ewaluacji. O tym, żeby porozmawiać o ewaluacji dyscyplin naukowych. Jaki ma Pan plan na dalszy rozwój tej strony?
Tak jak powiedziałem, najbardziej istotne w tej chwili dla mnie jest takie dalsze wzmacnianie dyscyplin naukowych, które możemy uznać za kluczowe. Za te, które mają bardzo dobrze rozwiniętą bazę strukturalną tam, gdzie ona jest wymagana. Myślę o naukach eksperymentalnych. Zwracamy uwagę na to, żeby te dyscypliny miały kogo kształcić, żeby pracownicy dyscyplin mieli kogo kształcić. Zwracamy uwagę na to, żeby wszyscy pracownicy i wszyscy studenci naszej uczelni mieli pełny dostęp do światowej literatury naukowej, co jest absolutnym wyznacznikiem jakości kształcenia i jakości prowadzenia badań naukowych. To są czasy, szanowni państwo, w których państwo nie pamiętacie, ale po to, żeby uzyskać tak zwaną odbitkę albo kserokopię, albo jakąkolwiek formę przekalkowanej publikacji zagranicznej, Ja organizowałem eskapady do Wrocławia, Krakowa, Warszawy. Szukałem znajomych w tamtejszych bibliotekach, które miały dostęp do tych drukowanych wtedy czasopism, gdzie można było czasami za zgodą łaskawą pań, które tam pracowały, odbić sobie na tak zwanym ksero tę publikację. Czasami kilkanaście godzin na dobę się spędzało w różnych środkach komunikacji po to, żeby przywieźć dwie, trzy publikacje. Dzisiaj to jest zupełnie inna sytuacja. Państwo siadacie w dowolnym miejscu kampusu, w którym jest dostęp do Eduramu, uruchamiacie aplikację Biblioteka Główna, wchodzicie w zakres bazy danych i macie Państwo dostęp do światowej literatury naukowej, do tych samych danych, na które patrzą właśnie rówieśnicy w Stanach, w Anglii, w Afryce, w Australii, w Ameryce Południowej. No to jest coś niezwykłego. Dla mojego pokolenia to było marzenie. Państwo macie to, przepraszam, użyję tego określenia, pod palcem. To jest klik, prawda? To jest coś, co sprawia, że absolutnie jakikolwiek kompleksów, ktokolwiek, kto studiuje w uczelni jakiekolwiek, która ma dostęp do tego typu baz danych, a Uniwersytet Opolski jest taką uczelnią, nie powinien mieć nigdy w życiu. Państwo macie dostęp do tych samych danych, do których mają dostęp wasi rówieśnicy na całym świecie. I to od państwa zależy, jak te dane wykorzystacie, co z tego wykorzystacie.
A ze strony infrastrukturalnej, jeśli chodzi, skupmy się może na domach studenta, bo myślę, że to jest bardzo interesujący temat dla naszych rówieśników, dla studentów, którzy też mają przyjemność, bądź dla niektórych wątpliwą przyjemność mieszkania właśnie, czy to w domu studenta kmicić, czy nie chcić, czy spójnik. Jakie ma profesor plany na rewitalizację tych obiektów? Ja sam mam przyjemność, ja akurat to nazwę przyjemnością, mieszkanie w domu studenta Kmicic, bo ja tak może nie patrzę na standardy, tylko bardziej na ludzi, ale z takiej strony bardziej właśnie standardowej, z takiej, jeśli chodzi o remonty i wszystko właśnie z tym związane.
Mam świadomość tego, jakie są wymagania, jeżeli chodzi o miejsce, w którym w przysłowiowy sposób możemy przytulić głowę do poduszki. W pokoju, chcemy mieć dostęp do wszystkiego, do czego przywykliśmy w miejscu, z którego się wywodzimy, czyli do komfortu, który kiedyś uznawano za komfort, a dzisiaj uznajemy to za normalne, przyzwoite warunki sanitarne. Pokój ma być wygodny, ma być doświetlony, ma być ilość miejsca na osobę, która zajmuje miejsce w tym pokoju taka, jak być powinna, ma być dostęp do aneksu kuchennego, bądź do kuchni, ma być dostęp do sanitariatów nieskrępowany. To są rzeczy, nie nazwę tego wyzwaniami, bo to byłoby zbyt duże słowo, ale to są rzeczy, o które musimy zadbać i nie mówię, że musimy, ale o które dbamy w pierwszej kolejności w tej chwili. Ja myślę, że będziemy mogli poczynić kolejne bardzo konkretne zmiany w jakości naszej oferty, jeżeli chodzi o miejsca w akademikach. Staramy się i te starania są mocno zaawansowane o środki na remont kolejnej części naszych akademików. I myślę, że rozpoczniemy taką rewitalizację domu studenckiego Spójnik niedługo. Myślę, że będziemy mogli podjąć działania takie, nie nazwę ich doraźnymi, bo to się bardzo źle kojarzy zawsze, ale takie działania, które sukcesywnie zmieniają standardy miejsca, w których przychodzi nam funkcjonować poza zajęciami, poza czasem, który spędzamy w kampusie lub gdzieś w mieście. To jest jedna z bardzo ważnych rzeczy i to jest ciągła troska uczelni i władz uczelni. Przepraszam, to jest też to, czym cechowały się będą działania, myślę, władz rektorskich, o ile to będzie zależało w jakikolwiek sposób ode mnie, kolejnych ekip, czy kolejnej ekipy, którą już miałem okazję, przyjemność i zaszczyt przedstawić w czasie czwartkowego spotkania.
A jak takie podniesienie standardów akademików wpłynie na tą przysłowiową kieszeń studenta?
Bardzo chcielibyśmy, żeby wpłynęło w minimalnym stopniu. Nie zamierzamy i to nie jest i nigdy nie było moim celem żerować czy zarabiać na studentach kwot niebotycznych. Natomiast jest oczywiste, że musimy utrzymać tę infrastrukturę, którą oferujemy. I to jest obowiązek uczelni, to jest także nasze zobowiązanie wobec osób, które przychodzą w kolejnych rocznikach. Chcielibyśmy, żeby ta, jak to się nieładnie mówi, substancja mieszkaniowa, czyli te miejsca w akademikach, mogły być sukcesywnie odnawiane, mogły być poddawane takiej wymagającej tego rewitalizacji. Państwo jako mieszkańcy, tutaj już wiem, że mieszkaniec Kmicica, Wiecie dokładnie, o czym mówię. To jest nie tylko kwestia odmalowania czy pomieszczeń kuchennych, w których czasami zdarza się niektórym z nas rzeczy przypalać, innym wręcz zapominać o tym, że zostały na piecyku. Komuś zdarza się w nadmiernej euforii otworzyć butelkę z lemoniadą, czego ślady pozostają na ścianach i suficie. Więc to są wszystkie elementy, o które musimy dbać na co dzień, ale to jest także taka sukcesywna wymiana armatury, sukcesywna wymiana urządzeń AGD. To są rzeczy takie naturalne. Patrzymy na akademik jak na dom.
Jak najbardziej. I jak najbardziej, jak już jesteśmy też przy temacie finansowym, to pański kontrkandydat zawarł w swoim programie bardzo rozbudowanym, kilkustronicowym. Jedną z propozycji właśnie dla studentów oraz doktorantów było rozbudowanie systemu stypendialnego. I czy według pana profesora obecny system stypendialny jest wystarczający i czy należałoby wprowadzić jakieś zmiany na właśnie przyszłą kadencję?
Jako były student, ale osoba emocjonalnie wciąż związana z aktualnymi studentami, odpowiem myślę w ten sposób. Nie ma systemu stypendialnego, który można by uznać za wystarczający i zamknięty i zakończony. Stypendia, myślę przede wszystkim o stypendiach, które cechują pewną projakościowe nastawienie donatorów. Powinny być przyznawane w znacznie szerszym zakresie, w takim, jaki umożliwia to stan finansowy uczelni. Ale pamiętajmy, że system stypendialny to nie tylko to, co uczelnia, a właściwie samorząd, bo to w gestii samorządu jest system stypendialny, jeżeli chodzi o podstawowy zakres stypendiów studenckich, jest w stanie wygospodarować ze środków, które na ten cel dostaje. Stypendia to rzecz niezwykła, dlatego że to może być znakomity pomysł na powiązanie jeszcze głębsze uczelni ze środowiskiem, w którym funkcjonuje. Czymś naturalnym na uczelniach, z którymi w tej chwili współpracujemy w ramach na przykład Fordem, są rozbudowane systemy stypendiów sportowych, stypendiów biznesowych, stypendiów fundowanych, stypendiów kierunkowych. I myślę, że o takich stypendiach powinniśmy się troszczyć w coraz szerszym zakresie, wiedząc, jak bardzo ograniczone są możliwości subsydiowania uczelni przez nasze ministerstwo, ponieważ ten sposób wnoszenia opłat czy przekazywania środków na funkcjonowanie uczelni podlega dosyć restrykcyjnym regułom matematycznym. W grę wchodzi liczba studentów, liczba pracowników, substancja uczelni. Tam jest kilkanaście modułów, nie będę Państwa zanudzał szczegółami. Ale poza tym systemem istnieje cała przestrzeń, którą ja bardzo chciałbym i będę zmierzał do wykorzystania. Myślę o stypendiach sportowych, myślę o stypendiach biznesowych, o stypendiach fundowanych przez różnego rodzaju przedsięwzięcia, bo to nie tylko duże firmy, które szukają dla siebie najlepszych kandydatów na rynku pracy. W czasach, w których ja funkcjonowałem, były takie stypendia, nazywało się to fundowanymi. Ale w ten sposób pracodawcy już wtedy to były studia jednolite, raczej pięcioletnie, ale gdzieś na trzecim, czwartym roku, czyli na obecnym poziomie końca licencjatu lub na studiach dwustopniowych oczywiście, lub na początku drugiego stopnia studiów, poszukiwali osób, organizując system stypendialny zewnętrzny, które byłyby zainteresowane współpracą z przedsiębiorstwami. To były młode osoby, które zapraszali do siebie, to był cały system konkursowy, wyłaniane były osoby, które uzyskiwały stypendia w wysokości, w moich czasach, czyli wiele lat temu, to były pensje osób pracujących w tych firmach. Więc gdybyśmy spojrzeli na te stypendia w tym wymiarze, to proszę sobie wyobrazić stypendium dla młodego człowieka w wysokości, no powiedzmy sobie, nawet minimalnej krajowej, czyli 4000 zł. Brutto. To jest rzecz imponująca. I to kiedyś funkcjonowało na rynku. Ja myślę, że aktualny rynek pracy i zainteresowanie przedsiębiorców już zmierza powoli ku temu, aby znowu wyławiać talenty, aby znowu móc oferować dodatkowe możliwości wsparcia młodym ludziom, którzy są rzeczywiście zaangażowani i zainteresowani. To naprawdę jest najmniejsza inwestycja pracodawcy po to, żeby pozyskać najlepsze osoby do pracy. To jest inwestycja, która się zwraca szybko, zwraca się znakomicie.
No dobrze. I może na koniec ostatnie już pytanie do pana profesora. Jakie dostrzega pan możliwości aktywności studenckich poza dydaktycznymi? Jaką rolę mogą pełnić w tym media studenckie, w tym nasze radiosygnały?
O, piękne pytanie. Ja powiedziałem w czasie spotkania naszego czwartkowego, że ja się wywodzę z ruchu naukowego studenckiego. Ja wiem, że to dzisiaj troszeczkę brzmi egzotycznie, ale proszę mi wierzyć, że w czasie, w którym naprawdę trudno się było dostać do miejsca, o którym się marzyło jako miejscu realizacji pracy dyplomowej, to taka wcześniejsza aktywność naukowa była czymś niezwykle cenionym. Czymś, co dawało, powiedzmy sobie, punkty takie niepisane, ale one były zwyczajowe, umowne, co sprawiało, że miało się szansę wyboru zespołu, w którym można było realizować pracę dyplomową, a w tamtym czasie dobra praca dyplomowa była przepustką do tego, co działo się w dorosłym życiu, bo od razu się na przykład lądowało z inną, taką, powiedzmy sobie, z innym odniesieniem referencyjnym na rynku pracy. Natomiast wracam do tej części związanej z mediami studenckimi. No, państwa rola jest nie do przecenienia. Ja przyznam, że czasami brakuje mi tego, co ja pamiętam, kiedy z szarego niegdyś budynku mrowiska w oknie radiosygnałów od wczesnej wiosny do jesieni była taka kolumna, którą w środku lata trzeba było wmienić. I kolumna, mówi o głośniku, przepraszam, bo taka potoczna nazwa kolumny głośnikowe, prawda? Przez którą nadawane były audycje, nadawana była muzyka, nadawane były wiadomości dla osób, które biegały wtedy nie po Orliku, a po boisku, dla osób, które właśnie wylegiwały się na pneumatycznych materacach bądź na kocykach, na trawnikach, gdzie uczyły się przed sesją lub też sobie czytały, spędzały czas. To było takie życie i to była taka rola mediów studenckich, która była niezbywalna, bo to był przekaz jednolity dla wszystkich w tym samym czasie. Wobec tego, jeżeli mówimy o roli mediów studenckich, to dla mnie ważna jest komunikacja. Ja to podkreślałem wielokrotnie, ale rola mediów w ogóle, a mediów studenckich w szczególności, jest nie do przecenienia, dlatego że to jest gwarancja jednolitego przekazu informacji, które uznajemy za wartościowe i cenne. Ważne, żebyśmy te informacje zechcieli sobie wskazać, żebyśmy zechcieli je wypracować, żebyśmy zechcieli je przekazywać w odpowiedzialny sposób. I to dotyczy radiosygnałów, dotyczy to naszej telewizji, dotyczy naszej gazety studenckiej. A poza tym media studenckie są dla mnie czymś fenomenalnym, dlatego że to jest państwa aktywność, która pozwala wam na zdobycie szlifów zgodnych być może z zainteresowaniami, zgodnych być może z tym, co państwo przed sobą widzicie jako swoją własną perspektywę, jeżeli chodzi o karierę zawodową. No to ja nie widzę lepszego miejsca do nabywania takich szlifów niż media studenckie, jeżeli chodzi o tę całą sferę aktywności i sferę zainteresowań. To jest rzecz naprawdę niezwykła. Przy możliwościach technicznych, które są w tej chwili, to ja mogę tylko chylić czoła przed możliwościami, które państwo macie, naprawdę.
Bardzo dziękujemy, bardzo, bardzo miło nam to słyszeć i mamy po prostu nadzieję, że będziemy wspólnie rozwijać tutaj nasze radio studenckie, więc bardzo, bardzo panu profesorowi dziękujemy. Naszym i państwa gościem był profesor, doktor habilitowany Jacek Lipok, kandydat na urząd rektora Uniwersytetu Opolskiego na kadencję 2024-2028. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję i również mam nadzieję, że dane nam będzie wiele z tych kwestii, które dzisiaj omawialiśmy, teoretycznie nieco, omawiać praktycznie.
Mamy wielką nadzieję.
Także dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.